Formacja seminaryjna, zwana formacją początkową do kapłaństwa, o której mówiłem ostatnio, związana jest ściśle z formacją stałą, zwaną permanentną, podejmowaną w całym życiu kapłańskim. Jedna i druga wzajemnie się dopełniają. To, co zostało zapoczątkowane w przygotowaniu do kapłaństwa, powinno znaleźć rozwinięcie potem. Natomiast troska kapłana o swój ustawiczny rozwój, jakiego wymaga zarówno sama wielkość powołania, jak i oczekiwania współczesnego świata, często znajduje właściwe inspiracje w tym, co i jak dany kapłan przeżywał w czasie, gdy był klerykiem, gdy był w seminarium. W jednym i w drugim przypadku, a więc zarówno w formacji seminaryjnej, jak i w permanentnej, w centrum należy postawić życie duchowe. Przypomniał o tym polskim księżom Benedykt XVI podczas spotkania w Archikatedrze Warszawskiej 25 maja 2006 roku. Powiedział wtedy: wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, by byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, aby był ekspertem w dziedzinie życia duchowego. Znamienne jest to, że poprzednik Benedykta XVI, święty Jan Paweł II, w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa z 2003 roku, pisząc o zadaniach duchowieństwa w jednoczącej się wtedy Europie, podkreślił, iż w obecnej sytuacji kulturowej i duchowej kontynentu europejskiego kapłani są wezwani, by być znakiem sprzeciwu i nadziei dla społeczeństwa chorego na horyzontalizm i potrzebującego otwarcia na transcendencję. Zaraz na pierwszych stronach tego dokumentu papież dokonał wnikliwej i trafnej diagnozy współczesnej Europy, która zdaje się odcinać od swoich chrześcijańskich korzeni, której mieszkańcy żyją tak, jakby Bóg nie istniał, a jednocześnie doświadczają pustki swego życia i nie znajdują zadowalających odpowiedzi na dręczące ich pytania o sens życia, zwłaszcza w dobrobycie. W tej sytuacji, zdaniem papieża z Polski, kapłani jako eksperci w zakresie życia duchowego są tymi, którzy mogą podać ludziom skuteczne lekarstwo na tę egzystencjalną chorobę horyzontalizmu. Są więc bardzo potrzebni, choć to społeczeństwo zdaje się ich nie chcieć i nimi gardzić, a nawet się ich bać. Ale to, że nierozumne dziecko boi się doktora, bo doktor kłuje, dając zastrzyk, nie znaczy, że jest on niepotrzebny, że nie trzeba do niego chodzić. W współczesnej Europie i oczywiście Polsce kapłani są bardzo potrzebni, o ile są ekspertami życia duchowego. Współczesne społeczeństwo europejskie nie tyle potrzebuje kolejnych zastępów organizatorów, budowniczych, specjalistów od polityki, od mediów czy turystyki pielgrzymkowej, lecz potrzebuje ludzi, do których można w pełni odnieść określenie człowiek Boży, homo Dei, a więc głęboko zatroskany o swoje życie duchowe i o życie duchowe tych, do których jest posłany. W cytowanej adhortacji Ecclesia in Europa święty papież stwierdza, iż Kościół ma do zaofiarowania Europie najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny nie może jej dać. Jest to wiara w Jezusa Chrystusa, źródło nadziei, która nie zawodzi. Jest to dar leżący u początków jedności duchowej i kulturowej ludów Europy, który dzisiaj i w przyszłości stanowić może zasadniczy wkład w ich rozwój i integrację. W świetle tego donioślejsze stają się słowa tegoż papieża z adhortacji Pastores Dabo Vobis, mówiące o tym, że kapłan musi być świadomy, że jego bycie w kościele lokalnym stanowi ze swej natury element pozwalający żyć duchowością chrześcijańską. Ma on więc być promotorem życia duchowego. W tym samym duchu wypowiada się kongregacja do spraw duchowieństwa, między innymi w dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów pod tytułem Tota Ecclesia z 1994 roku. Jeden z trzech rozdziałów tego dokumentu, rozdział środkowy, w całości poświęcony jest duchowości kapłańskiej. Czytamy tam, że w celu przezwyciężenia wyzwań, które mentalność świecka nieustannie stawia kapłanowi, powinien on zatroszczyć się, aby dać absolutne pierwszeństwo życiu duchowemu, ciągłemu trwaniu z Chrystusem i przeżywać z hojnością miłość duszpasterską. Nieco dalej dyrektorium podkreśla, że troska o życie duchowe powinna być odczuwana jako radosny obowiązek ze strony samego kapłana, ale także jako prawo wiernych, którzy szukają w nim świadomie czy nieświadomie człowieka Bożego. Wszyscy zatem kapłani, a szczególnie bezpośrednio zaangażowani w duszpasterstwo, powinni promować chrześcijańską duchowość w życiu osobistym i w działalności duszpasterskiej. Jest to ich podstawowe zadanie w ramach misji Kościoła w trzecim tysiącleciu, którą jest dążenie do świętości. Pierwszoplanowym bowiem celem wszelkich zabiegów duszpasterskich jest doprowadzenie ludzi do doświadczenia Chrystusa. Zatem, jak podaje jeden z dokumentów kongregacji do spraw duchowieństwa, trzeba uznać, że życie duchowe jest najważniejszym przedsięwzięciem pastoralnym. Wszelkie duszpasterskie plany, zamierzenia misyjne, wszelkie wysiłki ewangelizacyjne, nieoparte na pierwszeństwie duchowości i kultu Bożego, byłyby skazane na porażkę. Troska o świętość i prowadzące do niego życie duchowe powinny zatem być przedmiotem szczególnej uwagi ze strony duszpasterzy i biskupów. Jan Paweł II w pierwszym ze swoich wielkoczwartkowych listów do kapłanów z roku 1979 pisał, że naszym powołaniem jest szczególna troska o zbawienie naszych bliźnich. Ta troska jest szczególną racją bytu naszego życia kapłańskiego. Ona nadaje mu sens i tylko przez nią możemy też odnaleźć pełny sens naszego własnego życia, naszą doskonałość, naszą świętość. W zakres tej troski wchodzi nie tylko osobista, pogłębiona duchowość kapłana, ale także odpowiednie jego kompetencje w dziedzinie duchowości katolickiej. Wiadomo bowiem, że wierni przychodzą do swojego duszpasterza, traktując go przede wszystkim jako eksperta w dziedzinie spraw duchowych, a nie jako psychologa, psychoterapeutę, czy też fachowca od biznesu, budownictwa czy socjotechniki. Jego kompetencja w zakresie duchowości powinna się zatem przejawiać we wszystkich zasadniczych dziedzinach podstawowego duszpasterstwa, takich jak sprawowanie liturgii, kierownictwo duchowe, przepowiadanie, katecheza, a także opieka nad istniejącymi w parafii zrzeszeniami chrześcijańskimi. Teologiczno-duchowa formacja jest wielce przydatna duszpasterzowi w tym, aby liturgię eucharystyczną uczynić prawdziwym źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, jak chcieli tego ojcowie Soboru Watykańskiego II. Aby skutecznie kształtować eucharystyczne oblicze parafii, każdy duszpasterz, a nie tylko proboszcz, musi rozumieć i stale odkrywać duchowy wymiar celebrowanej liturgii. Bogata w treści duchowej instrukcja kongregacji do spraw duchowieństwa pod tytułem Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej zwraca uwagę, że prawdziwe duszpasterstwo zmierzające do uświęcenia wspólnot parafialnych zakłada m.in. autentyczną pedagogię modlitwy. Staje się ono możliwe wówczas, gdy będzie czerpać z osobistej duchowości rozmodlonych kapłanów, bowiem, jak czytamy dalej, przykład i świadectwo kapłana może być dla wiernych wielką pomocą, gdy odkrywają parafię jako szkołę modlitwy. Tylko duszpasterz, który się modli, potrafi nauczyć innych modlitwy i wyjednać u Boga łaskę ludziom powierzoną jego pasterskiej pieczy. Kolejnym obszarem duszpasterstwa, w którym kompetencja w zakresie duchowości jest szczególnie potrzebna kapłanowi, to kierownictwo duchowe, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych. Jak czytamy w dyrektorium Tota Ecclesia, ponowne odkrycie i rozpowszechnienie tej praktyki, także poza czasem sprawowania pokuty, jest wielkim dobrodziejstwem dla Kościoła w naszych czasach. Kościół w swoim nauczaniu zachęca kapłanów, aby wielkodusznie podejmowali się tej trudnej posługi, która wymaga osobistego doświadczenia życia duchowego i odpowiedniej wiedzy teologicznej oraz psychologicznej. Znajomość praw życia duchowego okazuje się też niezmiernie potrzebna w tak ważnej dla współczesnego duszpasterstwa dziedzinie, jaką są liczne zrzeszenia chrześcijańskie, a więc różne stowarzyszenia, wspólnoty, grupy, ruchy. Ich zasadniczym celem jest przede wszystkim realizowanie zadań duchowych. Choć są to zasady zrzeszenia świeckich, to jednak zarówno ze względów katechetyczno-mistagogicznych, jak i z uwagi na zachowanie jedności z Kościołem, niezbędna jest obecność kapłana. Pełni on tam rolę nie tylko asystenta kościelnego, ale przede wszystkim duchowego opiekuna i eksperta w sprawach moralno-duchowych, a w niejednym przypadku także posługę faktycznego kierownika duchowego, czy to wobec poszczególnych członków danego zrzeszenia, czy całej zbiorowości w danej parafii lub środowisku. Jednym słowem, każdy kapłan, zwłaszcza duszpasterz, musi być ekspertem w zakresie życia duchowego. Ma on nie tylko znać jego prawidła, ale także nim żyć na co dzień.